drugiej części radiowego poradnika medycznego zapraszam do wysłuchania rozmowy z przewodniczącą koła naukowego Inclusion, działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
Anna Michalska, dzień dobry.
Pani studiuje na jakim kierunku?
Ja studiuję na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej i też na zoopsychologii z animaloterapią, która w sumie była moim pierwszym kierunkiem na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. I właśnie moim największym marzeniem jest praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. No i moją wielką pasją jest właśnie pedagogika wszelakich dziedzin, zarówno specjalna, jak i pedagogika dzieci zdrowych i też psychologia rozwojowa, także spełniam się we wszystkich tych kierunkach i też przez uczestnictwo w kole naukowym mam szansę się rozwijać, tak samo jak wszyscy inni członkowie naszego koła, ponieważ właśnie bardzo mocno skupiamy się na tej interdyscyplinarności, na łączeniu wszystkich kierunków studiów, żeby każdy mógł się wykazać, żeby każdy mógł się dowiedzieć o inkluzji społecznej, o edukacji włączającej. Właśnie prowadzimy dużo badań na ten temat. Współorganizujemy konferencje naukowe, na przykład Kongres Inkluzji Społecznej, który będzie w październiku organizowany przez naszą panią profesor Tamarę Zacharuk. Też będziemy współuczestniczyć w tym kongresie. No i też później nasze prace naukowe są publikowane w monografiach lub w czasopismach naszej uczelni.
Ilu was jest w tym kole?
Teraz około 20 osób, bo to jest cały czas się zmienia, ciągle dochodzą nowe osoby, więc bardzo jest to płynne, ale teraz mamy 20 osób, zaczynaliśmy od 10, więc bardzo szybko nam rośnie koło, bo otworzyliśmy je dopiero w sierpniu zeszłego roku, także szybko nabieramy nowych członków i się rozwijamy po prostu.
Myślę, że bariery rodzą się w naszej głowie, a raczej z braku wiedzy. To jest taka możliwość poznania przez was, doświadczenia przez was, tej problematyki osób z niepełnosprawnością, ale też i pewien rodzaj edukacji społecznej.
Tak, na pewno. Właśnie dzięki temu, że jesteśmy z różnych kierunków, możemy poznać różne spojrzenie osób w ogóle z różnych stron Polski nawet, ponieważ jesteśmy studentami z wielu miast. Dzięki prelekcjom, które są dla nas prowadzone na spotkaniach koła, właśnie z wykładowcami z uczelni, z profesorami, którzy zajmują się edukacją włączającą, możemy bardzo mocno poszerzyć spektrum naszej wiedzy dzięki temu i dzięki poznaniu takich ludzi właśnie też się rozwijamy, prawda? I mamy bardzo duże możliwości na uczelni.
A w swoim życiu miałaś blisko siebie osoby z niepełnosprawnością?
Właśnie moja najlepsza przyjaciółka, z którą się znamy od dziecka, ma mózgowe porażenie dziecięce. Skończyła studia, jest magistrą informatyki i pracuje w bardzo dobrej firmie. Także no, włączenie społeczne jest bardzo ważne i naprawdę musimy dać osobom z niepełnosprawnością szansę na rozwój, ponieważ potrafią zrobić nawet tyle samo, co zdrowe osoby. Nie możemy ich ograniczać.
Co uważasz jest takie najważniejsze w tych działaniach, żeby ta edukacja włączająca miała szansę w Polsce się rozwijać z powodzeniem?
Ja myślę, że przede wszystkim starać się zrozumieć potrzeby tych osób, pytać o ich potrzeby i włączać te osoby właśnie w projektowanie edukacji, tak, w projektowanie miast, w całego systemu, żeby te osoby też były obecne, żeby też ich potrzeby były spełnione, tak? Bo my sami możemy założyć, co ta osoba potrzebuje, ale możemy to zrobić błędnie jako osoby pełnosprawne, więc musimy bardzo mocno słuchać tych osób i też szanować ich zdanie.
Usłyszeliśmy my, uczestnicy konferencji, że to był wasz pierwszy występ jako koła naukowego na konferencji.
Tak, tak. W zeszłym roku, już zanim koło jeszcze powstało, niektóre właśnie z członkiń obecnych już miały swoje wystąpienia na Kongresie Inkluzji, ale jako koło naukowe to był pierwszy taki występ i dla wielu osób, które ze mną wystąpiły też.
Jak się czułyście tam po drugiej stronie i teraz, kiedy już emocje opadły?
Ja myślę, że poszło nam bardzo dobrze, lepiej niż na próbach, które robiłyśmy sobie przed, także jestem naprawdę z nas dumna, z członkiń, z pani profesor, że nas tak przygotowała do tego wystąpienia i w ogóle z tego, że miałyśmy możliwość tutaj się zaprezentować. Prawda?
Jeszcze chciałam nawiązać do początku wystąpienia pani profesor. Dla mnie to było bardzo ważne, że każde pomaganie powinno rozpocząć się od słuchania tej osoby, której należy pomóc. Nieraz wydaje nam się, że my wiemy najlepiej, to dana osoba potrzebuje.
No niestety towarzyszy nam takie przekonanie, że najlepiej wiemy, najlepiej potrafimy ten świat skonstruować i pomagać. Tak naprawdę to wymaga wielkiej pokory. Ja zawsze to podkreślam, że to, co jest potrzebne na początku, to jest potrzebna rozmowa z osobą z niepełnosprawnością, osobą ze szczególnymi potrzebami, rozpoznanie tych potrzeb i ten taki kontakt, który tak naprawdę jest początkiem tego pomagania, bo my chcemy pomóc, my bardzo często chcemy coś zmienić w naszej rzeczywistości, ale należy to zrobić po konsultacjach i myślę, że należy to zrobić wtedy, kiedy już porozmawiamy na ten temat, rozpoznamy te potrzeby i nie chodzi o to, żeby komuś ten świat urządzić, bo my nie zobaczymy świata oczami drugiej osoby, ale możemy poznać, jakie są potrzeby tego człowieka, co ten człowiek chciałby, żeby zrobić i w jaki sposób mu pomóc. I niekiedy myślę, że wiele działań byłoby bardziej takich, powiem, sprecyzowanych. Pewnie pieniądze też byłyby w sposób taki lepszy wykorzystane, gdybyśmy z uwagą słuchali, jakie są potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Bardzo ładnie zobrazował to Jan Zimoch, który prowadził panel dyskusyjny, opowiadając o doświadczeniu z tramwaju czy z autobusu, w którym jechała osoba z niepełnosprawnością, chyba niedowidząca czy też niewidząca, i na przystanku jedna z pań, która się zorientowała, że jest taki problem, na siłę chciała pomóc osobie, która sobie świetnie z tym zdawała radę.
I do tego jest potrzebna wiedza o tym, jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami, ale też takie zasady savoir-vivre w kontaktach z tymi osobami. Wiele uwagi poświęcamy temu zagadnieniu w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Jedna z pań, która z nami współpracuje, blisko współpracuje też z kołem, pani dr Ewa Jówko, prowadzi z tego zakresu zajęcia i nasi studenci mają okazję wysłuchać wykładów na ten temat, ale też prowadzimy warsztaty, w których uczymy się, jak nawiązać kontakt z osobą z niepełnosprawnością i to, co dzisiaj właśnie w wypowiedzi naszego kolegi padło, jak ma wyglądać początek tej rozmowy, prawda, jak zacząć. Zazwyczaj mamy dobre chęci, no ale niekiedy, no właśnie, albo pomagamy wtedy, kiedy ktoś tej pomocy zupełnie nie oczekuje, albo unikamy tej pomocy nie dlatego, że nie chcemy pomóc, tylko dlatego, że my po prostu nie wiemy, jak się zachować. Więc tego typu warsztaty są naprawdę bardzo ważne i myślę, że im więcej takich doświadczeń, w których uczestniczą i studenci, i osoby, które mają okazję przyjść na takie warsztaty, tym bardziej, że otwieramy się mocno na środowisko i takie warsztaty są też organizowane dla dzieci i młodzieży, no to tym łatwiej będzie nam po prostu być ze sobą razem.
Tak myślę, pani profesor, dobrze, że takie zajęcia są prowadzone, ale tak szary obywatel, jeżeli mogę użyć takiego określenia, skąd on ma zdobyć tę wiedzę?
Oczywiście, że no, dla zajęcia dla studentów to coś innego, ale już w przestrzeni publicznej pojawiają się takie informacje. Nawet wczoraj, podróżując tutaj do Opola, miałyśmy okazję zobaczyć, że w pociągu też taka informacja już była, jak zachować się wtedy, kiedy podróżuje z nami osoba z niepełnosprawnością. Więc myślę, że coraz więcej takich informacji gdzieś w przestrzeni publicznej pojawia się. Im ich będzie więcej w mediach, im więcej ich przekażemy, tym lepiej dla wszystkich, bo wtedy to nasze społeczeństwo po prostu będzie się w tym zakresie edukowało. I myślę, że tę edukację trzeba zaczynać po prostu w szkole, czyli wtedy, kiedy dzieci pojawiają się wręcz nawet wcześniej w przedszkolu, w tej wspólnej przestrzeni z rówieśnikami z niepełnosprawnością, to tam jest to miejsce, żeby uczyć, jak zachować się wobec osoby z niepełnosprawnością, jak nawiązać z nią kontakt, kiedy pomagać, a kiedy wstrzymać się od tej pomocy, bo ona po prostu nie jest potrzebna.
Pięknie, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dziś to już wszystko. Zapraszam państwa za tydzień. Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.